Studio reportażu i dokumentu przedstawia.
Rekolekcje wielkopostne.
Kiedy kilka miesięcy temu planowaliśmy te rekolekcje, ksiądz prałat, kustosz tego sanktuarium i ja, postanowiliśmy, że przedmiotem tych rekolekcji stanie się nauczanie Benedykta XVI.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski,
który właśnie wtedy słabł i jak wiemy w ostatni dzień ubiegłego roku zmarł. Ale wraz z początkiem Wielkiego Postu bardzo wiele w Polsce się zmieniło. Postanowiliśmy, że tematem tych rekolekcji będzie święty Jan Paweł II.
To był Polak, któremu się udało.
Czesław Bielecki, opozycjonista.
Swoim konsekwentnym życiem, swoją niezłomnością, polityczną też zręcznością wewnątrz tej wielkiej organizacji, jaką jest Kościół Rzymskokatolicki, udało mu się uzyskać poparcie innych kardynałów na konklawę i został wybrany, a wiemy, że przedtem był też kandydatem przed tym wyborem w 1978 roku. Udało mu się zostać sternikiem tej łodzi piotrowej i pozostał wciąż tym samym Karolem Wojtyłą, który wiedział skąd przyszedł, wiedział ex oriente lux, światło ze wschodu, no to udało mu się uczestniczyć w demontażu najstraszniejszego systemu, jaki ludzkość wymyśliła, czyli totalitaryzmu komunistycznego.
Światło ze wschodu. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Doroty Bonieckiej-Górny.
Opatrzność Boża pozwoliła mi znowu stanąć pośród was na umiłowanej ziemi ojczystej. Tym razem nie do Warszawy, nie do Krakowa, ale do Skoczowa. Nie do środka, ale bliżej gór i bliżej morza.
Ręka uniesiona do góry, pozdrawiał młodzież i innych zebranych.
Jak był zdrowy, pełen sił, to się ciągle uśmiechał do wszystkich. Bardzo serdeczny, szczery.
Gest pozdrowienia ręką, podniesienia dłoni do góry.
Bardzo charakterystyczny właśnie, kiedy się nachylał do dziecka. To było przepiękne, zwłaszcza kiedy się było gdzieś w pobliżu. Widać było właśnie, że to jest takie z szczerością, miłością.
Na pewno wszyscy pamiętają ten gest z otwartymi dłońmi, zwrócenie się, prawda, do wszystkich. Spojrzenie, które chyba każdy odbierał jako osobiście kierowane.
Jest 20.
2 kwietnia 2005 rok.
Z kraju i ze świata wiadomości jedynki. W wieczornym komunikacie z Watykanu poinformowano, że stan zdrowia papieża pozostaje bardzo poważny. Tak brzmi oficjalny komunikat, na który wierni czekali wiele godzin. W Watykanie na placu Świętego Piotra jest nasz specjalny wysłannik Krzysztof Renik.
Słowa, iż papież rozpoznaje swych współpracowników, prawidłowo odpowiada na ich pytania, wzbudziły na placu entuzjazm. Ludzie klaskali, śpiewali i jednocześnie z nadzieją spoglądali w okna papieskich apartamentów.
Tak czuwają młodzi na placu Świętego Piotra w Watykanie.
Następne wiadomości w jedynce po godzinie 21 po zakończeniu audycji dokumentalnej.
W modlitwach o zdrowie dla Jana Pawła II łączy się z katolikami polski Kościół ewangelicko-reformowany. Obradujący w Warszawie synod Kościoła wyraził uznanie dla zaangażowania papieża w dzieło jedności chrześcijan i jego otwartości na inne wyznania. Dziesiątki tysięcy wiernych modlą się za Jana Pawła II w kościołach Nowego Jorku.
Jan Paweł II to historia walki o godność człowieka. Ten papież, pochodzący z Polski, miał odwagę przeciwstawić się faszyzmowi i komunizmowi. Przez całe życie zaś nauczał miłości i szacunku dla każdego człowieka, mówił podczas mszy świętej w nowojorskiej katedrze świętego Patryka kardynał Edward Egan. Wszyscy komentatorzy zaś podkreślają, iż upadek komunizmu to w dużej mierze zasługa polskiego papieża. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Małgorzata Kałuża.
To były wiadomości. Ojciec Święty zmarł o 21:37 w swoim apartamencie w Watykanie. Tak brzmi oświadczenie Stolicy Apostolskiej.
To była sobota. Wieczorem, około 21:00, klęczeliśmy wokół łóżka Jana Pawła II.
Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.
Był półmrok, ale papież był doskonale widoczny. Kiedy odszedł, kiedy dokonało się przejście z tego świata na spotkanie z miłosiernym Bogiem, w pewnym momencie sekretarz wstał i zaintonował: Ciebie Boga wysławiamy, zapalił światło. Pomyślałem, że zwariował. Świat jeszcze nie wiedział, że papież umarł. Ale kiedy zaczęły wybrzmiewać kolejne strofy hymnu Ciebie Boga wysławiamy, Ciebie wielbi ziemia cała. Wszyscy wstaliśmy i zrozumiałem, że dziękujemy Bogu za świętego. I wtedy zacząłem się przypominać słowa Jana Pawła II. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Wypłyńcie na głębie. Odwagi, wypłyńcie na głębie.
Świat płacze.
Wybiegłam i zadzwoniłam jeszcze do księdza Gałki, do świętego Marcina, czy otworzy kościół.
Maja Komorowska, aktorka, działaczka opozycji PRL.
Wtedy pamiętam, jak te kościoły się otwierały, u świętej Anny, i jak się otwierały, byłam na mszy u świętego Marcina i pamiętam, że ludzie mieli potrzebę bycia razem.
W Radio Watykańskim jest Hanna Maria Giza.
Młodzi ludzie siedzą pod takimi płotkami, palą świeczki, śpiewają, ale bardzo dużo osób stoi w kolumnadzie, w takim miejscu, z którego widać rozświetlone okna apartamentów papieskich, stoją i patrzą w górę, tak jak gdyby oczekiwali, że on się jeszcze pokaże. Przypomniałam sobie to ostatnie orędzie wielkanocne, ostatnie przesłanie Jana Pawła II który siedział w swoim oknie, orędzie odczytywał watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano. I wtedy Ojciec Święty mówił: chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Prosił o modlitwę i pokój dla krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, gdzie nadal przelewa się krew. Wzywał wszystkich wiernych, by okazywali wielkoduszną solidarność z ludźmi, którzy cierpią i umierają z nędzy, głodu, z powodu śmiertelnych epidemii, padają ofiarami straszliwych klęsk.
Myślę, że każdy z nas ma jeden obraz Jana Pawła II. Dla mnie takim obrazem jest ten przekazany nam z Drogi Krzyżowej, z Wielkiego Piątku, kiedy widać było postać papieża schylonego, kiedy w rękach trzymał krzyż. I ten drżący krzyż podtrzymywany cały czas, tak żeby nie upadł, żeby był prosty.
Prasa pisała: dla katolików był Ojcem Świętym, dla tylu innych po prostu ojcem. Jaki będzie teraz Kościół rzymskokatolicki? Jaka będzie Polska? Jaki będzie świat? Bez ciebie, Ojcze tak zwyczajnie święty. Takie słowa pojawiały się w mediach całego świata.
Jako pierwszy papież w historii Kościoła złożył wizytę w synagodze i w meczecie. Pierwszy odwiedził Kościół protestancki i rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami. Z jego inicjatywy doszło do bezprecedensowego w dziejach spotkania ekumenicznego w Asyżu. W 2000 roku złożył historyczną wizytę w Instytucie Pamięci Narodowej Yad Vashem i modlił się przy ścianie płaczu.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 11 października 62 roku. Historyczna data w dziejach Kościoła. Papież Jan XXIII otwiera drugi Sobór Watykański.
W tej chwili rozpoczyna się ostatnia część uroczystości inauguracyjnej drugiego Soboru Powszechnego.
Santi Apostoli, Petrus,
papież udziela tego błogosławieństwa i absolutnie papieskiej.
Ips intercedam pro nobis Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Battiste, et Santorum Apostolorum, Peti et Pauli et Omnium Santorum. Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeterna.
To był czas straszliwego spustoszenia po II wojnie światowej.
Tadeusz Fredro-Boniecki, publicysta.
Takiego zwyrodnienia natury ludzkiej trudno bardziej doświadczyć, co dokonywał hitleryzm i to, co dokonywał stalinizm. No jeśli wobec tego wszystkiego, co się działo w czasie II wojny światowej, Bóg milczał, to może po prostu Boga nie ma. I wydawało się na początku lat 60. zeszłego wieku, że kwestia chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego, to jest kwestia 2-3 dziesięcioleci i po prostu to naturalną śmiercią umrze, nie będzie Kościoła. Papieżem po Piusie XII został były patriarcha Wenecji, 77-letni, no, dobrotliwy staruszek, uroczy, wspaniały. No ale gdzież, żeby miał rewolucję rozpoczynać? I ten dobrotliwy staruszek, zresztą nazywany papieżem dobroci, Jan XXIII, niespodziewanie zwołał Sobór Watykański. Dokonał to, co konserwatorzy dokonali z Kaplicą Sekstyńską. Zarośnięte brudem wspaniałe malowidła ożyły naturalną barwą, wróciły do pierwotnego wyglądu. Sobór Watykański tego dokonał w odniesieniu do brudów, które poszlepiały się do historii Kościoła. Stosunek Kościoła katolickiego do innych wyznań, w stosunku do innych chrześcijan. czyli otwarcie się i przyjęcie ich za swoich współbraci, a nie za heretyków. To były rewolucyjne zmiany. Przywrócenie języka narodowego, że modlimy się w języku, w którym rozmawiamy, na kolejnego papieża po Pawle VI, gdzie wybrany był Jan Paweł I, krótki bardzo pontyfikat, wybrany został człowiek z dalekiego kraju, Polak. Jeszcze jako biskup krakowski, Karol Wojtyła, powiedział, ten sobór chce być w myśli Ojca Świętego i w realizacji wszystkich biskupów czynem miłości. Natomiast Paweł VI w wywiadzie, jaki udzielił teologowi Jean Guiton, wypowiedział zdanie szalenie ważne. Trzeba, żeby pojawili się apostołowie i prorocy, którzy wcielaliby w życie ducha soboru. I Jan Paweł II takim niewątpliwie prorokiem, który był w stanie wprowadzać te zmiany soborowe w życie, no dokonał.
Byłam przerażona tym, jaki będzie świat bez Jana Pawła II i w ogóle jak to będzie. Nawet momentami ogarniało mnie coś takiego, Boże, ten świat się zaraz skończy.
Czy ja się mogę was coś zapytać? To ja się was coś zapytam. Czy wy macie zamiar iść spać? To róbcie, co chcecie, a ja idę spać. Jeszcze wam jedno powiem. Po nocy dobrze nie widać, ale tak mi się coś zdaje, że Kraków odmłodniał. No, więc ja się was pytam po raz trzeci. Idziecie spać? To ja idę. Ja idę. Choćbyście jak krzyczeli, to idę, bo muszę jutro chodzić na nogach, a nie na rzęsach.
Był pierwszym papieżem, który zwołał i przewodniczył 18 spotkaniom młodzieży z całego świata, widząc w ludziach młodych tych, którzy mogą zbudować światowy pokój.
Szczęściem w moim życiu jest to, że żyłem w tym czasie, kiedy żył
Tadeusz Fredro-Boniecki,
kardynał Wojtyła, Jan Paweł II, że ksiądz z Polski, wychowany w takich warunkach, jakie w Polsce były, zahaczając o wcześniejszy koszmar doświadczenia wojennego, został wyniesiony do tej godności. To był przynajmniej ważny sygnał, wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, a dla wielu, że skoro on został tak wyniesiony wysoko, mimo tej wszechwładzy Moskwy, wszechwładzy Urzędu Bezpieczeństwa czy Służby Bezpieczeństwa w Polsce, tych intryg przecież nie brakowało. KGB i te służby sowieckie intrygowały wszędzie i w Watykanie również. To było po prostu jakieś światło nadziei.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Akurat moment wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły był momentem, kiedy ja pracowałem jako architekt w Monachium.
Czesław Bielecki.
I moi koledzy w pracy gratulowali mi tego wyboru jako Polakowi. To po prostu bardzo dokładnie pamiętam te chwile.
Starałem się w tamtych czasach dokumentować to, co się wokół mnie działo i w notatkach mam taką relację ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego, dominikanina. Miałem wtedy zajęcia w duszpasterstwie w klasztorze. Poszedłem na chwilę na górę i zobaczyłem, że na tablicy naszego konwentu ktoś napisał Wojtyła papież. Zupełnie zgłupiałem.
Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
1979 rok.
Maja Komorowska.
Po pierwsze, nigdy nie widziałam takiego przywitania z ziemią polską, z ojczyzną. Pierwszy raz zobaczyłam Ojca Świętego wtedy, kiedy całował ziemię.
Uczestniczyłem w tej historycznej mszy i mimo, że byłem i pozostałem agnostykiem, miałem poczucie, że uczestniczę w cudzie. Ta msza na Placu Zwycięstwa, dzisiejszym Placu Piłsudskiego, i to był przecież ten moment tej pierwszej pielgrzymki Karola Wojtyły już jako papieża do Polski, kiedy nagle okazało się, że ilu siły bezpieczeństwa, ilu by nie zmobilizowały ludzi, to ta służba porządkowa organizowana przez Kościół katolicki i ta masa ludzi na ulicy, których zginęły te sinostalowe mundury milicjantów i ci wszyscy tajniacy, no to wszystko dało nam poczucie, że jesteśmy razem i że ten moment, kiedy uczestniczyło się w tej mszy, to był moment no, dla każdego niepodległościowca, który myślał o przyszłym losie Polski, to był jakiś niesłychanie ważny moment od strony obywatelskiej, duchowej. Nie jedno z takich silnych wspomnień o tamtym czasie.
Pragnę wam dzisiaj przekazać tego ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów, które przeżywamy. Więc mówię za Chrystusem samym, weźmijcie Ducha Świętego i mówię za apostołem, ducha nie gaście.
Ojciec Święty postanowił stworzenie polskiej edycji Osservatore Romano.
Ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny polskiego wydania L'Osservatore Romano i autor kalendarium życia Karola Wojtyły.
To, że powstawało pismo, które wychodziło poza zasięgiem cenzury i które było dopuszczane do Polski, czy miało być dopuszczane do Polski. Ksiądz jedzie do Watykanu pracować, jadę, to serdecznie życzę powodzenia i żeby ksiądz dobrze Polskę reprezentował. Uścisnął mi dłoń i na tym się skończyła rozmowa ze służbami bezpieczeństwa. Władze, które już bardzo cierpiały, że coś takiego wchodzi, w porozumieniu z Episkopatem Polskim opracowały taki dokument określający, co może być i czego nie może być. I rzecz jasna wybieraliśmy te, które odnosiły się do Polski i do krajów w tej strefie świata socjalistycznych. Nawet w tych ramach nieznośnie ciasnych myśmy byli właśnie nie do wytrzymania dla Polski Ludowej. Była modlitwa papieża w czasie stanu wojennego. Był to skierowany do Matki Boskiej Częstochowskiej mały wykład taki polityczno-społeczno-moralny o sytuacji w Polsce w tej formule modlitewnej. Coś z ambasady przymówił, czy nie można już papieża powstrzymać, żeby tego nie robił, a już jak robić, czy nie można tego nie na pierwszej stronie drukować. I w ten sposób myślę, że Osservatore Romano i ta nasza redakcja wtedy była takim rodzajem ambasady przy stolicy apostolskiej, ambasady opozycji. Tam przychodzili wszyscy. Miłosz, prezydent Kaczorowski, Wałęsa, ktokolwiek przyjeżdżał. Dawne kontakty z opozycją w Polsce bardzo się przydały do tego, że mogłem być takim, jak się mówi po włosku, tramite, takim łącznikiem z pewnymi środowiskami, może dalszymi od Kościoła, a Ojcem Świętym, który tym wszystkim się niesłychanie interesował.
Jak byłem w trzeciej klasie, drugiej, na koniec, były strajki w Gdańsku.
Arcybiskup Grzegorz Ryś, członek Komisji Historycznej procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Jak ludzie poszli na ten strajk w stoczni, to wiecie, co zrobili najpierw? Na ogrodzeniu stoczni powiesili portret papieża. Mieli przekonanie, że gdyby nie to, że on był rok wcześniej w Polsce, w 79 roku w czerwcu, to cała ta rewolucja Solidarności byłaby kompletnie niemożliwa. To jest nienormalne, jak nie możesz mówić tego, co myślisz. Jak nie możesz wyznawać wiary, do której jesteś przekonany. I wszystko, co mam, jestem w stanie postawić w tym zakładzie, że gdyby nie Jan Paweł II, to byście dalej żyli w takim kraju, w jakim ja musiałem żyć. Ja pracowałem w Komisji Historycznej Procesu Beatyfikacyjnego Jana Pawła II. W archiwum na Wawelu to trafiłem na taki dokument przedziwny, list człowieka, który był wysokim członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i on był przewodniczącym Wydziału do Spraw Wyznań w województwie krakowskim. Czyli tak naprawdę był kimś, kto odpowiadał za walkę z Kościołem w tamtych czasach. I on napisał list do biskupa Karola Wojtyły, który wtedy jeszcze nie był nawet arcybiskupem krakowskim. To był czas po śmierci poprzedniego arcybiskupa, więc był wikariuszem kapitulnym, tak to się ładnie nazywa. I ten mu napisał list o tym, jak się księża stosują lub nie stosują do prawa lokalowego. To w ogóle brzmi egzotycznie, nie? O to chodzi, żebyście wiedzieli, że to była zupełnie inna Polska. I ten list mniej więcej jest taki. Są księża w diecezji krakowskiej, którzy się nie stosują do prawa lokalowego. Mieszkają nie meldując się, mają w ogóle za duże mieszkania, powinno się im tam kogoś domeldować. Na pewno najlepiej to kogoś, jakiegoś uczciwego tajniaka, który by ich śledził i donosił na nich. Pisze ten człowiek, ta ich postawa to nic w zestawieniu z postawą biskupa Wojtyły, który z własnej woli i inicjatywy oddał piętro seminarium duchownego na potrzeby Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wiecie, jak było? Ten Wydział do Spraw Wyznań chciał odebrać seminarium cały budynek. Wyrzucić kleryków z ich domów, w którym mieszkają, studiują, przygotowują się do kapłaństwa. Wojtyła zrobił wtedy rzecz zupełnie niesłychaną. Jako biskup poszedł do siedziby Komitetu Wojewódzkiego Partii. Tego nie zrobił żaden biskup w Europie Środkowej i Wschodniej, żeby biskup poszedł rozmawiać z szefem partii komunistycznej. Wojtyła poszedł, zdumienie było totalne i po tej jego wizycie władze się zgodziły, że zabiorą jedno piętro budynku seminarium. I oczywiście te władze nie byłyby sobą, jakby tam nie zakwaterowały wyłącznie studentek. I więc drugie piętro seminarium, wyobraźcie sobie, jakie fajne, nie? Przy głównej ulicy w Krakowie. Pierwsze piętro są klerycy, w oknach wiszą sutanny po praniu, a drugie to są studentki, staniki, majteczki, haleczki. Nie? Ludzie przechodzili i mieli ubaw po pachy, z kim klerycy mieszkają w jednym domu. Ale historia była taka, że władze chciały zabrać całe seminarium i nie jedno, tylko trzy. I tak naprawdę zlikwidować możliwość ludziom drogi do kapłaństwa. A przez to, że Wojtyła do nich poszedł, to łaskawie wzięli tylko jedno piętro. A ten pisze list, że oto Wojtyła jest w ogóle najcudowniejszym facetem na świecie, bo z własnej inicjatywy oddał na potrzeby Akademii Pedagogicznej jedno piętro seminarium duchownemu. Ja czytałem ten tekst, wiedząc jak było, i myślałem, na jasną cholerę ten gość napisał ten list. Po co pisał list, który był totalnym kłamstwem? Po co? Znacie odpowiedź? Po to, żeby któryś z was znalazł ten list, jak zostanie historykiem i pójdzie do archiwum. Bo jak znajdziecie ten list, to napiszecie artykuł, że nie było takiego biskupa komunisty jak Wojtyła. Bo jaki normalny biskup idzie do władzy komunistycznej i oddaje budynek seminarium. To był list napisany z nadzieją wykreowania innej pamięci. Innej pamięci.
Był 17 czerwiec 1983, czyli stan wojenny. Przecież wtedy bardzo dużo zastanawialiśmy, jak to będzie w stanie wojennym, jak to w ogóle to spotkanie może przebiec. I opisałam spotkanie u ojców kapucynów. Tego spotkania nie można zapomnieć. Pamiętam, że była Ola Śląska, Klemens Szaniawski. Był też komitet prymasowski od świętego Marcina. Byliśmy tam wtedy. Widzę, jak Ojciec Święty wchodził. Potem była ta modlitwa, cisza i potem... Już jakoś byliśmy wszyscy inni i wychodził. I wtedy Ojca Świętego miałam takie poczucie, że podawaliśmy sobie właśnie z rąk do rąk. Wszyscy chcieli dotknąć. No i właśnie wtedy wiedziałam, że spotkanie, że gdzieś jest Basia. I powiedziałam właśnie, że to jest Basia Sadowska, której zamordowano syna Przemyka. I nie wiem, ile to było sekund, jak Ojciec Święty... Jakby natychmiast przygarnął ją i ta Basia drobna, tak ją widzę w tych ramionach Ojca Świętego, w tym tłumie ludzi.
Dopomógł bardzo wielu ludziom na świecie w odnalezieniu odwagi wierzenia.
Ksiądz Adam Boniecki.
To jest znamienne, że wielu w krajach, których odwiedził, ujawniła się milcząca większość tych, którzy... usłyszeli, że wolno jeszcze wierzyć w Pana Boga, w zbawienie, w duszę nieśmiertelną, że trzeba się grzechu wystrzegać, że trzeba dążyć do świętości. I to, myślę, dla Kościoła powszechnego w tym najgłębszym ujęciu jest najważniejsze.
Mówiąc o ekumenizmie, trudno nie wspomnieć, iż Polska ma bogate tradycje, gdy idzie o dialog Kościoła katolickiego, zarówno z Kościołem prawosławnym, jak też i z kościołami oraz wspólnotami reformowanymi. Droga do jedności to droga dialogu, a nie przemocy. Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swojego mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas, jeśli nie całkowicie zjednoczonymi, to przynajmniej mniej podzielonymi.
Co też wywołało zamieszanie w świecie, ale było dziełem wielkim i znamiennym, w 1986 roku Jan Paweł II zwołał do Asyżu przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich i przedstawicieli wielkich światowych religii. To się w głowie nie mieściło. To znaczy przed soborem to była herezja. Byli w jednym miejscu razem i to w Asyżu, w mieście świętego Franciszka. wizyta w synagodze w Rzymie, wizyta w meczecie, spotkanie z muzułmanami, stosunek do islamu. To wszystko było rewolucyjne. Jan Paweł II objechał, można powiedzieć, kilkakrotnie cały świat. I tych pielgrzymek odwiedził 130 krajów, 900 miast w 104 pielgrzymkach po całym świecie.
Środki masowego przekazu relacjonują działalność Jana Pawła II niemal stale, jednak w Polsce za czasów komuny robiło to jedynie Radio Wolna Europa.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Mówi Tadeusz Nowakowski z Afryki. Uhuru! To słowo rozbrzmiewa dzisiaj we wszystkich krajach objętych apostolską wizytą papieża. Uhuru oznacza wolność.
Proszę Państwa, zgłaszam się z Hiroshimy. Z okien zwisały płótna z napisami. Najczęściej spotykane hasło to witamy zwiastuna pokoju. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej pohańbienia człowieka. Papież zaczął swoje przemówienie przed Hiroshima, Peace Memorial, przed hiroshimskim pomnikiem pokoju, najpierw w języku japońskim, następnie przeszedł na język angielski. Zgłaszam się z miasta Cebu na Filipinach. Po wylądowaniu na lotnisku udekorowanym żółtymi flagami, papieska kawalkada przy akompaniamencie syren policyjnych, bicia w dzwony, okrzyków, orkiestr, przejechała most łączący dwie wyspy. Zgłaszam się do Państwa z olbrzymiego parku Hitton w Manchesterze, gdzie przeszło 500 000 wiernych. Całą noc spędziło pod gołym niebem. Na szczęście pogoda jest dobra, deszcz nie padał, dzięki czemu pielgrzymi mogli spać na gumowych materacach, owinięci w koce. Uderza olbrzymia ilość kobiet z małymi dziećmi.
I to nie jest przypadek, wybór tego tematu.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Tak bowiem jest, że od kilkunastu lat po śmierci Jana Pawła II, które upłynęły, urządza nam się w każdym wielkim poście seans nienawiści wobec Kościoła, wobec wiary, wobec prawd wiary katolickiej, wobec chrześcijańskiej moralności. Łatwo to prześledzić, jak od kilkunastu lat, tuż po Środzie Popielcowej, na początku Wielkiego Postu, zawsze jest wynajdywany jakiś tak zwany medialny temat, który ma zaprzątnąć nasze głowy, który ma zaprzątnąć naszą uwagę, ma zaprzątnąć nasze sumienia, odwrócić nas od tego, co naprawdę ważne, a budować skojarzenia, które mają osłabić naszą wiarę. Nie inaczej jest i w tym roku. Ale to nie Jan Paweł II potrzebuje obrony. Moi drodzy, to my potrzebujemy obrony przed samymi sobą.
No, to, co w różnych opracowaniach się pojawia.
Tadeusz Fredro-Boniecki.
Że nie był w stanie zapobiec wszystkim nieszczęściom, że nie był w stanie zapobiec z pewną niestosownością, zupełną niestosownością, żebym ja tłumaczył papieża Jana Pawła II. Dlatego, że wystarczy sięgnąć do dokumentów. Tego zła ludzkiego, ludzkiej słabości w Kościele było w historii Kościoła, wstyd powiedzieć, bez liku. I u nas w Polsce również. Też nie jest usprawiedliwienie dla Kościoła, tylko jest coś silniejszego od słabości człowieka. I to jest ta siła Kościoła, który trwa już 2000 lat. Ktoś by powiedział, że jednak to proroctwo Juliusza Słowackiego się nie spełniło, bo zapowiadając polskiego papieża słowiańskiego, a trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat, więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Takiego ducha wkrótce ujrzycie, cień, potem twarz, wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, robactwo, gad. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrze kościołów on powymiata, oczyści sień, Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Obecne te różne publikacje dotyczące Jana Pawła były zaprzeczeniem tego, co przewidywał Słowacki. Ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy nieco szerszej, choćby tej tysiącletniej Zjazdu Gnieźnieńskiego, to okaże się, że spełnił te oczekiwania, jakie tu w tym proroctwie Słowacki przewidywał. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Pozwólcie, zanim odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień, każda cegła jest mi droga i patrzę stąd na Polskę. I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Ja mogę tylko powtórzyć, bo raz w życiu dawałem wywiad do gościa niedzielnego. Łaska wiary nie jest mi dana.
Czesław Bielecki.
Ale kiedy mnie zapytano o rolę wartości chrześcijańskich w życiu naszego kraju, to powtórzyłem tylko formułę, która jest znana niejednemu obywatelowi Polski, który zastanawia się nad naszą historią. Uważam, że pozbawieni wartości chrześcijańskich będziemy tylko miazgą etniczną między Niemcami a Rosją. To jest nasz los, to jest nasza historia, to jest 1000 lat naszej historii. I papież też nie jest doskonały, będąc święty nawet. Więc w związku z tym ta forma nicowania życia Jana Pawła II jest dla mnie obrazoburstwem, ale obrazoburstwem nie o charakterze religijnym, o charakterze społecznym. To jest po prostu dla mnie niszczenie tkanki zaufania społecznego, autorytetów, które przetrwały te trudne dzieje ostatnich kilkudziesięciu lat. Więc jeżeli mówię to z takim żarem, to dlatego, że po prostu mnie to do gruntu i do trzewi oburza. Uważam, że to jest cyniczna, głupia, bezmyślna gra.
Czas próby polskich sumień trwa. Musicie być mocni w wierze. Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek. Jakie będzie jego sumienie? Dlatego wołamy: przybądź Duchu Święty, przyjdź światłości sumień. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Przyjdź światłości sumień.
Była to audycja dokumentalna Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Światło ze Wschodu. W reportażu wykorzystano fragmenty nagrań Maji Komorowskiej z Centrum Myśli Jana Pawła II, wypowiedź arcybiskupa Grzegorza Rysia ze spotkania z młodzieżą licealną w archidiecezji łódzkiej, fragmenty rekolekcji wielkopostnych księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, wygłoszonych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, a także nagrania archiwalne Polskiego Radia.